Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Grzegorz Wołk i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejsze spotkanie poświęcone rocznikowi wydawanemu przez Instytut Pamięci Narodowej Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989. Witam członków redakcji tego zacnego czasopisma, a także autorów niektórych artykułów. Także z Państwem będziemy mieli okazję porozmawiać na temat tego ciekawego numeru, zdecydowanie myślę, że wyróżniającego się na tle pozostałych wieloma bardzo ciekawymi tekstami. Ale zanim przejdziemy do samych tekstów, chciałem zapytać profesora Buchaka, który jest pełni jedną z kierowniczych funkcji w składzie redakcji, jest zastępcą redaktora naczelnego, żeby powiedział słów parę o samym czasopiśmie. Czym ono jest, czym się wyróżnia na tle innych czasopism naukowych, nie tylko tych wydawanych przez Instytut, ale generalnie, jeżeli chodzi o świat polskiej nauki.
No cóż, pytanie jest z jednej strony proste, a z drugiej strony skomplikowane, bo jakby rzut oka w przeszłość naszej instytucji, naszego pisma pokazuje, ile lat minęło już niestety od momentu powstania pisma. 19, no to jak to mówią, ludzie tyle nie żyją, a właściwie właśnie ludzie tyle żyją, żeby już stać się dorosłymi, więc czasopismo jest dorosłe i czasopismo jest w jakimś sensie ważne, jeżeli spojrzeć, czym właściwie pierwotnie w swoim zamyśle ustawodawców miał być Instytut Pamięci Narodowej i czym miał się właściwie zajmować jako swoją najważniejszą istotą. No, krótko mówiąc, miał się zajmować dokumentacją bezpieki dawnego aparatu bezpieczeństwa, aparatu represji, bo jakby tego rozszerzającego określenia tutaj używamy w tytule naszego czasopisma. Czyli w jakimś sensie jest to pismo, które jest, dotyczy tego, no, tej takiej jakby, że tak się mówi, tego rdzenia, można powiedzieć, istnienia i celu istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, który oczywiście w międzyczasie stał się instytucją, która zajmuje się nie tylko aparatem bezpieczeństwa, tylko w ogóle bardzo wieloma aspektami historii najnowszej. No ale tak już cofając się do historii, no jeszcze raz czasopisma naszego, to ono, jakby to powiedzieć, od samego początku nie tylko starało się jakby ten aparat wprost opisywać, tak jak to oczekiwał ustawodawca, w jakimś sensie opisując, że tak powiem, zawartość tego naszego zasobu archiwalnego, no, w tym przypadku raczej nie dla tak zwanego popularnego czytelnika, tylko raczej dla grup badaczy i specjalistów, ale także zadawać takie pytania natury, bym powiedział, metodologicznej, właśnie jak badać te akta, jakie są ukryte w nich pułapki, ale też pokazywać rozmaite jakby aspekty funkcjonowania tego aparatu, czyli odtwarzać struktury, obsady personalne, ale też przedstawiać biografie i biogramy zarówno tych członków tego aparatu, czy funkcjonariuszy, ale też osobowych źródeł informacji, ale też czasem ofiar osób rozpracowanych, które wypadały ofiarą tego aparatu. Czyli krótko mówiąc, w jakimś sensie tutaj opowiadam cały czas o misji Instytutu i w tym sensie nasze pismo, jeżeli mogę spuentować tą moją wypowiedź, jest po prostu kluczowe dla prezentacji tej misji Instytutu w jego tej najważniejszej naszej części, ale też jakby flagowym czasopismem jednego z czołowych projektów badawczych w ramach Biura Badań Historycznych Instytutu, który właśnie poświęcony jest, aż mi się, że tak powiem, pod język zaplątała słowa, rozpracowaniem aparatu bezpieczeństwa, więc może po prostu powiem rzeczywiście naukowym rozpracowaniem aparatu bezpieczeństwa. Na tym może swoją wypowiedź skończę.
No właśnie, rozpracowanie, infiltracja, no możemy też jako badacze infiltrujemy te struktury od wielu, wielu lat. Ja osobiście się tym numerem aparatu represji bardzo mocno zainteresowałem. Jak nigdy pochłonąłem chyba z połowy artykułów od razu w pierwsze dwa tygodnie po ukazaniu się wersji elektronicznej. Między innymi z tego powodu, że ten numer jest poświęcony przede wszystkim funkcjonowaniu organizacji różnych struktur służb bezpieczeństwa między 1975 rokiem a 1990. Większość tekstów dotyczy właśnie tego późniejszego okresu, a nie lat 40., 50., jak jednak duża część z wcześniejszych lat publikacji IPN-u jednak dotyczyła okresu stalinowskiego. I chciałem zapytać doktora Witolda Bagińskiego o to, czy jego zdaniem ten okres, któremu dedykowany jest, niektórzy nie lubią tego słowa, ale będę się go trzymał, dedykowany jest ten numer, czyli właśnie powiedzmy te dwie ostatnie dekady PRL. Czy to jest faktycznie okres, który wymaga największych badań? Czy to jest czas, gdzie mamy największe luki, najwięcej pytań pozostaje bez odpowiedzi? Czy może jest zgoła inaczej?
Rok 75 to reforma administracyjna, utworzenie 49 województw, znacząca rozbudowa struktur aparatu służby bezpieczeństwa właściwie w całym kraju. I te ostatnie 15-16 lat, zależy do którego momentu liczymy, to jest czas niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia. No bo tutaj możemy choćby rozpocząć od tego tworzenia się tych różnych środowisk antysystemowych. Może być i Radom 76, KOR, ROPCIO, KPN, Narodziny Solidarności i cały rozwój działań Służby Bezpieczeństwa w walce z podziemną Solidarnością, w ogóle z całym antykomunistycznym ruchem lat 80. Do tego wszystkiego jeszcze coś, co cały czas rozpala wyobraźnię wielu, można powiedzieć, badaczy, ale także publicystów, dziennikarzy i po prostu społeczeństwa, czyli transformacja i to, co się wówczas działo. Do tego wszystkiego należy dołożyć pontyfikat Jana Pawła II, który znacząco wpłynął na wzmożenie walki z Kościołem katolickim. No i trzeba sobie powiedzieć, że ten aparat bezpieczeństwa był wówczas już, że tak powiem, mocno rozkręcony. To już nie są takie działania amatorskie. Tutaj mamy do czynienia z funkcjonariuszami, którzy zaczynali w latach 40., ale którzy już od lat są na tych stanowiskach kierowniczych. I to już jest taki dojrzały aparat, którego działania są niekiedy nacechowane dosyć dużą finezją, jeżeli spojrzymy na centralę. I rzeczywiście to są działania skomplikowane czasem, długofalowe i z tego względu warte opisywania. Natomiast to, z czym tu się borykamy, to jest oczywiście sprawa źródeł, dlatego że te dokumenty najbardziej wartościowe prawdopodobnie zostały zniszczone w latach 80. Część na samym początku dekady, ogrom po prostu, jeżeli chodzi o lata 80., od jesieni 89. roku do stycznia 90. roku i potem troszeczkę też. I to nam dosyć mocno krępuje ruch, jeżeli chodzi o badanie działalności SB właśnie przeciwko Solidarnościowemu podziemiu. No bo tutaj nie mamy takiej prostej sytuacji i komfortu, że możemy sobie wziąć nawet, nie wiem, jakieś 80% spraw, które były i sobie na bazie tego różne rzeczy opracować. Tylko czasem to niestety jest taka dłubanina, mówiąc też kolokwialnie, żeby czasem podstawowe fakty zespolić w jakiś szerszy obraz. No i niewątpliwie nie jest to tak, że w te badania się wejdzie po prostu z marszu i nagle się będzie pisało syntezę. Tutaj trzeba zrobić bardzo dużo, jeżeli chodzi o badania takie podstawowe i zarówno jeżeli chodzi o centralę i jeżeli chodzi o teren. To się także właśnie wiąże z tym rozbudowywaniem struktur, no bo jeżeli spojrzymy na to, że z tych podstawowych departamentów pierwszego wywiadu, drugiego kontrwywiadu, trzeciego społeczno-politycznego i czwartego wyznaniowego, no potem pączkują kolejne. Mamy 3A, który już się koncentruje na gospodarce i przemyśle, a potem właściwie to on zaczyna walkę z Solidarnością. Mamy wydzielenie departamentu piątego, to jest właśnie przekształcenie tej 3A w 5. Potem się wykształca jeszcze szósty rolniczy. Potem powstają struktury też takie jak właśnie Biuro Studiów SB, MSW do zwalczania podziemia solidarnościowego, Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy, czyli taka policja w policji i jeszcze inne struktury, między innymi analityczne, na przykład Grupa Operacyjno-Sztabowa, która sporządzała takie bardzo istotne analizy, które trafiały do pierwszego sekretarza KCPZPR i w ogóle pomagały w projektowaniu polityki. Na to wszystko jeszcze nakłada się znacząca rozbudowa sieci tajnych współpracowników, która dochodzi do takich liczb, jakie aparat miał na samym początku swojego funkcjonowania. Tam jest mowa chyba o ponad 80 tysiącach, więc to jest rzeczywiście liczba, która robi wrażenie. Do tego wszystkiego skala wejścia w niektóre środowiska, liczba osób, które są w zainteresowaniu służb, no to wszystko sprawia, że tu jest naprawdę co badać. Te badania nie są proste, ale z drugiej strony niewątpliwie jest bardzo duże oczekiwanie społeczne związane właśnie na przykład żyjących bądź co bądź świadków, uczestników ruchu solidarnościowego, antykomunistycznego, by te rzeczy badać. No to są żyjący świadkowie. Na funkcjonariuszy raczej można mniej liczyć niż na, że tak powiem, inne osoby, ale właśnie ci ludzie, którzy byli poszkodowani. No i tutaj mamy możliwość konfrontowania ich wiedzy z tym, co się zachowało w dokumentach. No i wydaje mi się, że niestety trochę brakuje nam ludzi, którzy by te tematy podejmowali. No bo to nie są właśnie, jak wspomniałem, tematy proste, ale z tego względu właśnie ta tematyka jest naprawdę warta badania i dzięki takim czasem dosyć benedyktyńskim poszukiwaniom różnych rozproszonych fragmentów potrafi się okazać, że jesteśmy jednak w stanie odkryć przynajmniej część tego, co SB starała się ukryć. Wiadomo, że to nie będzie w pełni odpowiadało całości działań ówcześnie prowadzonych, ale nawet jeżeli będziemy w stanie przynajmniej zobaczyć te kierunki, zrozumieć, gdzie te ich osiągnięcia były realne, a gdzie mamy do czynienia jedynie z jakimiś podejrzeniami, no to to wszystko sprawi, że będziemy dużo więcej na ten temat wiedzieli. Czyli w tej chwili na pewno warto, zanim powstaną syntezy poszczególnych na przykład departamentów, no to te badania szczegółowe prowadzić i wchodzić w tę tematykę szerzej, dlatego że po prostu dawniej główny nacisk był położony na okres stalinowski, który niewątpliwie jest bardzo ważny, bardzo ciekawy, no ale trzeba próbować wychodzić poza rok 56 i to jest jedna z prób robienia tego wszystkiego. Także tym bardziej też jako członek redakcji mogę powiedzieć, że właśnie rolą aparatu jest to, żeby wypełniać różnego rodzaju białe plamy, więc tym bardziej też zachęcamy badaczy, którzy są skłonni pisać nie tylko zresztą o SB, ale także na przykład o służbach wojskowych, o WOP-ie, o KBW. No tego typu publikacje niewątpliwie miałyby sens i chętnie byśmy takie teksty publikowali.
No już sam termin aparat represji zdecydowanie sugeruje, że to jest szersze pojęcie niż sama tylko i wyłącznie służba bezpieczeństwa, ale tutaj do tych kwestii zawsze możemy wrócić. Natomiast kolejną osobą, której chciałem zadać pytanie, w sumie nawet dwa pytania na początek, jest pani profesor Cecylia Kuta, która występuje tutaj w roli autorki tekstu, który ukazał się w języku angielskim w tym czasopiśmie. I właśnie, to jest bardziej techniczne pytanie, czy w aparacie represji będzie się więcej tego typu tekstów ukazywało, czy jednak to jest jakaś droga wyjątku, uznanie, że skoro PDF jest dostępny online, to tym tematem drugiego obiegu, któremu ten artykuł jest poświęcony, też uznała pani, że warto nadać jakieś międzynarodowe odskocznie, że może ktoś do tego sięgnie. A druga kwestia to jest coś, co zawsze powinno cieszyć, że po tylu latach badań szczegółowych, no drugi obieg jest jednym z tych zagadnień, jeżeli chodzi właśnie o te lata, koniec lat 70., ostatnia dekada PRL-u, czyli lata 80. Widziałem takie poczucie, że przebadano bardzo dużo drzew, ale bardzo rzadko przyglądano się lasowi, że jednak wręcz niektóre liście badano, bo pojedynczych drukarzy, biogramy, hasła encyklopedyczne, artykuły poświęcone poszczególnym drukarniom, strukturom, przygodom tych dzielnych ludzi, ale bardzo brakowało takich syntetycznych ujęć i ten tekst próbuje na to odpowiedzieć. Więc właśnie, jak to wyglądało z perspektywy SB-ków. No, udało się ten drugi obieg, nie wiem, przejąć, zagospodarować, poniesiono porażkę, a może to był sukces SB-ków? Jak oni na to patrzyli?
Tutaj szereg pytań trudnych i wymagających właściwie wnikliwej analizy. Na ostatnie z pytań mogłabym tutaj długo mówić, więc zacznę może od pierwszego pytania, które zapamiętałam, a odnosiło się do kwestii anglojęzycznej tegoż zagadnienia. A zagadnienie dotyczyło strategii działań Służby Bezpieczeństwa wobec niezależnego obiegu wydawniczego, który, jak doskonale wiemy, narodził się w drugiej połowie lat 70. Tutaj pytanie o to, czy więcej będzie się takich tekstów anglojęzycznych ukazywać, to jest raczej pytanie tutaj do redakcji. Ale chciałam powiedzieć, skąd taki pomysł w ogóle na tekst o tej tematyce i to w języku angielskim w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Zagadnieniem niezależnego obiegu wydawniczego bądź drugiego obiegu wydawniczego, tutaj możemy tych określeń używać zamiennie, badaniem tejże tematyki zajmuje się tak naprawdę od ponad dekady. Śledząc też różnego rodzaju publikacje, konferencje, które w ostatnich latach szczególnie miały miejsce, i to właśnie konferencje międzynarodowe, anglojęzyczne, i zainteresowanie badaczy właśnie z kręgu takich, powiedziałabym, anglojęzycznych, z kręgu anglojęzycznego, doszłam do wniosku, że pora podsumować te badania i też czytelnikowi anglojęzycznemu nakreślić pewną strategię, uzmysłowić strategię działań Służby Bezpieczeństwa wobec drugiego obiegu, bo w publikacjach, które są łatwo dostępne dzisiaj w internecie, w PDF-ie, które na 2-3 kliknięcia możemy sobie odczytać, przeczytać i jest dostęp do nich wręcz powszechny, tam nie ma takiego odniesienia, właściwie bądź jest pomijane, bagatelizowane, właśnie jak podejście tajnych służb PRL-u do drugiego obiegu wydawniczego. To jest w tych publikacjach anglojęzycznych zupełnie temat pomijany, to po pierwsze. A po drugie, tutaj pytanie padło właśnie o takie podsumowanie tychże działań, bo tutaj, jak słusznie prowadzący dyskusję zauważył, przez tą dekadę, ponad dekadę, pojawiało się szereg i publikacji na temat drugiego obiegu i badań takich w stylu case study. Poszczególne przypadki kilku badaczy analizowało. Natomiast ja w tym tekście starałam się właśnie dokonać takiej syntezy, podsumowania, jak wyglądała strategia działań Służb Bezpieczeństwa wobec drugiego obiegu. No to oczywiście tutaj ona się zmieniała, zależna była od sytuacji politycznej, od szeregu czynników, które wpływały, podobnie jak drugi obieg się zmieniał, prawda, nie był zjawiskiem jednolitym, były różne fazy jego rozwoju, chociażby przed sierpniem 80. w czasie tak zwanego karnawału Solidarności i później po wprowadzeniu stanu wojennego, więc te etapy były odmienne i odmienna też była nieco strategia działania służb bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj truizmem byłoby sądzić, że wszystko zmierzało do likwidacji. No, generalnie zasada lepiej kontrolować niż likwidować, powiedzielibyśmy, obowiązywała właściwie w całym tym okresie, ale ona miała różne fazy. W początkowej fazie rozwoju drugiego obiegu Służba Bezpieczeństwa raczej koncentrowała się na tym, żeby obserwować, kontrolować, i to też wynikało z tego, że ten zasięg i liczba i pism i oficyn wydawniczych była w porównywaniu z latami 80. Było ich mniej po prostu. W okresie tych 16 miesięcy legalnego istnienia Solidarności oczywiście wiązało się to z tym, że jak to kolokwialnie działalność ta konspiracyjna wyszła na zewnątrz, czyli ujawnianie nazwisk redakcji na granicy niemal jawności, powiedzielibyśmy, funkcjonowanie i pism podziemnych i szeregu redakcji powodowało, że Służba Bezpieczeństwa miała ułatwiony do nich dostęp i tutaj się właściwie na tych działaniach represyjnych nie koncentrowano. I zdecydowana zmiana taktyki po 13 grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego. I właściwie, gdybyśmy chcieli bardzo syntetycznie, bardzo ogólnie powiedzieć, to oczywiście tutaj wiedza służb bezpieczeństwa na temat poszczególnych pionów wydawniczych była różna. Różny był jej stopień. To zależało od szeregu czynników, od tego, jaki był stopień zakonspirowania danej struktury wydawniczej, tak to nazwę. W zależności od tego, jak była ona liczna, czy była to kilkuosobowa grupa, czy też bardziej liczna, to od tego też zależały działania służb bezpieczeństwa. Niemniej jednak, jakbyśmy chcieli odpowiedzieć tak bardzo krótko, bardzo syntetycznie, no to działania te sprowadzały się właściwie do takich kilku etapów. Przede wszystkim zbieranie informacji, później te funkcje, czyli no infiltracja drugiego obiegu, zbieranie informacji, funkcja represyjna, czyli represjonowanie poszczególnych, tutaj też nie wszystkich pionów, i takie działania profilaktyczne, działania manipulacyjne w stosunku do niektórych pionów. Mówię tutaj do niektórych, ponieważ, no właśnie, stąd też po latach takie niekiedy przekonanie, że niektóre oficyny bądź zjawisko drugiego obiegu było mniej bądź bardziej zinfiltrowane. Zdania na ten temat są do dzisiaj podzielone. Zakonspirowane, co też wynikało i ze sprawozdań służb bezpieczeństwa, zakonspirowane drukarnie. To stąd tutaj też inny poziom działania służb bezpieczeństwa. Wobec drukarzy stosowano raczej działania represyjne. To się też wiązało z drugiej strony z tym, że no, oni byli bardziej zakonspirowani, prawda? Natomiast jak gdyby na pierwszym, ci, którzy byli na pierwszym froncie, czyli kolporterzy, no, wobec nich podejmowano raczej takie działania manipulacyjne, zbieranie o nich informacji, co oczywiście też nie oznacza, że wśród tych osób nie było takich, wobec których podejmowano działania represyjne. To tak właściwie ogólnie można powiedzieć, że te działania na tych etapach się koncentrowały. Nie wiem, czy szerzej jeszcze rozwinąć. Myślę, że będzie później okazja jeszcze w dyskusji.
Jak najbardziej będzie okazja do rozwinięcia pewnych wątków. Jak Państwo macie ochotę, też możecie wchodzić między sobą w interakcje, polemizować się, czy poszerzać pewne wątki, które do tej pory padły, bądź padną. No właśnie, jak mówimy o służbie bezpieczeństwa, o drugim obiegu, ale nie tylko. Historycy, którzy pracują, czy są związani z IPN-em od lat, ale nie tylko oni, przyzwyczaili nas do ujawniania personaliów osób, które w jakiś sposób współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa. Natomiast pan profesor Krzysztofiński jest autorem tekstu nietypowego, bo przedstawia owszem sylwetkę osoby, która ze Służbą Bezpieczeństwa współpracowała, ale była także od pewnego momentu tej współpracy na tak zwanym etacie niejawnym. To jest ten wątek w działalności służb, który wydaje się dość słabo rozpoznany przez badaczy. Takich przypadków nie ma dużo, one są dość trudne. I chciałem zapytać, co akurat ten konkretny przypadek opisanego duchownego nam mówi o tym zjawisku. Czym w ogóle były etaty niejawne?
Znaczy powiem tak, że mój artykuł ukazuje osobę, której kasus jest wyjątkowy, unikalny. Już sam tytuł. Zbigniew Bonaventura Fruk, ksiądz. Powiem, że został w 1938 roku, wstąpił do seminarium duchownego. W roku 1943 został wyświęcony w tajnym, w półtajnym seminarium duchownym koło Brzozowa. Później przez kilkanaście lat był wikariuszem i przez kilka lat proboszczem. Ukończył teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To człowiek, który jest rodzonym bratem Gracjana Froga, dowódcy 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który został zamordowany przez komunistów. W Mrowli zapisał się bardzo dobrze, gdzie był proboszczem przez parę lat, bo wykonał bardzo wiele prac remontowych. Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym. W seminarium otrzymał zawsze najlepsze noty, bardzo rzutkim. Jako kapłan w początkowym okresie posługi duszpasterskiej bardzo człowiekiem gorliwym, choć popadał tutaj właśnie w związku z powodu tej gorliwości w różnego rodzaju konflikty z innymi duchownymi. I myślę, że to jest właśnie przykład unikatowy, gdyż on ukazuje człowieka, który był realizatorem, a w pewnym stopniu także kreatorem jednego z najbardziej utajnionych przedsięwzięć realizowanych w Departamencie IV Służby Bezpieczeństwa. I to przedsięwzięcie było o, cechowało się tym, że miało długotrwały charakter. Była to swego rodzaju gra operacyjna prowadzona z Kościołem katolickim z wykorzystaniem metod manipulacyjnych, czyli dezinformacji i dezintegracji. A wracając do księdza Froga jeszcze, to on od 1950 roku związał się z Caritasem, był publicystą, miał szerokie zainteresowania. Już wówczas przeciwstawiał się trochę biskupowi Franciszkowi Bardzie, którego uważał za konserwatystę. Związał się ze stowarzyszeniem Pax. W końcówce lat 50. trzymał urlop, osiadł w Tarnobrzegu, w latach 60. wyjechał do Warszawy i w pewnym momencie zderzył się z nowym ordynariuszem diecezji przemyskiej, biskupem Ignacym Tokarczukiem, który miał decyzję w 1965 roku. No to zawezwał wszystkich kapłanów, którzy byli na studiach, przebywali za granicą, byli urlopowani, aby przyjechali do diecezji, no i tak powiem przedstawili swój status. No i tutaj też zaczyna się pewnego rodzaju historia księdza Froga i jego przemiana, która jest bardzo trudna do zrozumienia, bo faktem jest, że od połowy lat 60. brał udział w różnego rodzaju działaniach dezintegracyjnych i czynił to do swojej śmierci, do roku 1986. Wspomniałem o tym, że pierwotnie był kontaktem operacyjnym o pseudonimie Zły, a potem tajnym współpracownikiem o pseudonimie Albatros. Ten pseudonim jest bardzo wiele znaczący, bo to jest znak nadziei, podróżnik, przewodnik. W 1975 roku został ukadrowiony na polecenie generała Konrada Straszewskiego i przez do końca już wykonywał tylko zadania specjalne. Wspomniałem o Ankorze, że był realizatorem i kreatorem tegoż czasopisma, a przypomnę, że Służba Bezpieczeństwa bardzo chciała ukryć pochodzenie Ankory. Powiem tylko jednej rzeczy. W 1990 roku byli przesłuchiwani różni funkcjonariusze Departamentu IV w procesie Władysława Ciastonia i Zenona Płatka. Nie przeglądałem całej tej dokumentacji, znaczną jej część. Żaden z tych funkcjonariuszy nie wspomniał ani słowem o Zbigniewie Bonawenturze Frogu. A Zbigniew Bonawentura Frug jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa przesyłał do diecezji przemyskiej zaświadczenia o odbyciu rekolekcji kapłańskich. Przesyłał pisma z prośbą o przesłanie kroniki. No ale w pewnym momencie zarówno biskup Tokarczuk, jak i kardynał Stefan Wyszyński zorientowali się, że coś jest nie tak. Stąd jakby odręczna adnotacja na aktach Froga, żeby niczego mu więcej nie wysyłać i przekazanie części dokumentacji do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rzecz w tym, że ta długofalowa operacja dezintegracyjna, którą było wydawanie Ankory, realizując ją, Frug na zewnątrz w środowisku kapłańskim występował jako ksiądz. A o tym, że jest funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa na etacie niejawnym wiedziało bardzo niewiele osób. Dodam jeszcze tylko tyle, że brał też udział w pisaniu różnego rodzaju artykułów, ale w tłumaczeniu pism na język łaciński, niemiecki, które były później wysyłane do ośrodków zagranicznych. A Ankora mimo wszystko była dość istotnym przedsięwzięciem, która wywołała duże zamieszanie w strukturach Kościoła, zwłaszcza wśród duchowieństwa oddolnego, gdyż jak przeczytałem w zeznaniach jednej funkcjonariuszki właśnie podczas tych przesłuchań tego procesu Władysława Ciastonia i Zenona Płatka, materiały przychodziły do sekretariatu. Generał Płatek, który niektórzy mówią wprost, że zrobił karierę na Tokarczuku, przepraszam, zacytuję, desygnował tej pani pewne rzeczy do przepisania. One potem były segregowane. Każde województwo miało osobne teczki i adresy i to było rozsyłane do różnego rodzaju duchownych. Znalazłem na dziś informację, że no, ponad 100 kopert było wysyłanych. Rzecz jeszcze w tym, że niektórzy duchowni rozgoryczeni, uznający, że są niedocenieni albo będący w jakimś konflikcie, czy wybierający inną drogę, starali się z Ankorą korespondować, więc wysyłali korespondencję do Ankory. Według takich obliczeń w niektórych momentach tych listów miało być nawet kilkaset. I jak wiem, już wynika z badań innych kolegów, z duchownymi tymi kontaktowali się funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, pionów już terenowych. Ankorę i księdza Zbigniewa Froga starano się ukryć. Dodam tylko tyle, że to było tyle istotne, że to pismo ogłaszało się, że środkiem awangardowej katolickiej myśli soworowej, a w podtytule było pismo katolików poświęcone zagadnieniom odnowy soborowej Kościoła. Z pismem współpracowało też co najmniej kilku innych duchownych i status też był różny, ale głównym kreatorem i osobą, która najwięcej pracy, a czasami talentu, bo to pismo jest dość dobrze przygotowane, włożyła był właśnie Zbigniew Bonaventura Frug i dodam, że jego status kościelny do końca jest jakby nieznany, gdyż on nie został usunięty ze stanu kapłańskiego, czy można powiedzieć, że był dalej księdzem, choć w roku 1976 na łamach Ankory pojawiła się informacja podczas jednej narady księży łomżyńskich, że właśnie Frug stoi za Ankorą. Bardzo szybko te wiadomości zostały zdementowane. To tylko tyle. Resztę zachęcam Państwa do lektury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. No tak, ukadrowienie współpracowników, czy wieloletnich współpracowników Służby Bezpieczeństwa to był proceder niezwykle rzadki i on też świadczył o ogromnym stopniu zaufania, z jakim musiał się dany człowiek, w tym przypadku opisany też duchowny, mieścić po prostu w kategoriach pełnego zaufania ze strony Służby Bezpieczeństwa. Tym oto sposobem zakończyliśmy pierwszą rundę pytań i może rozpocznę drugą, tym razem od doktora Bagieńskiego. Gdy mówiłeś o tych zmianach organizacyjnych, o tym, co się działo w latach 80. w ramach MSW, myślę, że pewnie świadomie nie wspomniałeś o Biurze Studiów Służby Bezpieczeństwa, gdzie no to jest do dziś, zwłaszcza w publicystyce historycznej, taka najbardziej, może nie tyle złowroga, ale owiana takim nimbem tajności, wystrzałowości, że tam sami najwybitniejsi funkcjonariusze pracowali SB i odnosiła ta formacja czy ta struktura niezwykłe sukcesy operacyjne. Takie opinie też się pojawiają. Natomiast no, twój artykuł rzuca może nie tyle nowe światło, ale pozwolił moim zdaniem usystematyzować pewną wiedzę na temat tego, co wiemy na temat Biura Studiów, to, czego nie wiemy, już nie przedłużając i nie wychodząc poza swoją rolę tylko i wyłącznie skromnego prowadzącego, chciałem zapytać, co w trakcie pracy nad tym artykułem cię najbardziej zdziwiło, jakie odkrycia archiwalne uważasz za najbardziej cenne?
Tematyka Biura Studiów to jest coś, co no, dosyć dawna wydawało mi się jedną z takich rzeczy, które naprawdę warto obejrzeć z bliska. Ja już wcześniej zajmowałem się troszeczkę tym, jak Służba Bezpieczeństwa walczyła z podziemiem solidarnościowym. Na tym się koncentruję, czyli okres właśnie od wprowadzenia stanu wojennego aż potem do czerwcowych wyborów i troszeczkę potem. I mój starszy tekst dotyczył tego, co robił wywiad, a konkretnie jeden z wydziałów, który bardzo duże miał osiągnięcia na tym polu. No i ta moja wiedza dawniejsza, sprzed wielu lat, nawet jeszcze zanim zostałem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, była taka, że no były takie jednostki w SB, które miały jakieś olbrzymie sukcesy, natomiast brakowało jakichś opracowań na ich temat, poza wzmiankami, które się pojawiały w różnych miejscach, ale miałem wrażenie, że nikt nie próbował tego jakoś głębiej zweryfikować. I no, problemem zasadniczym było to, że oczywiście poniszczono kluczowe dokumenty i to bardzo mocno ograniczało możliwości działania. I o ile te działania wywiadu jakoś tam opisałem, to znaczy dzisiaj na pewno wiem na ten temat więcej i myślę, że jeszcze parę artykułów w przyszłości na ten temat popełnię, o tyle to nie było pełnią obrazu, dlatego że no, problem zwalczania podziemia, drugiego obiegu i tego wszystkiego, co się wówczas w kraju działo, no to było zadanie, które absorbowało, no, można powiedzieć, cały prawie aparat, plus jeszcze służby wojskowe, a warto zauważyć, że minister Kiszczak właśnie z nich się wywodził, w związku z czym rola Wojskowej Służby Wewnętrznej w tym zakresie też jest nie bez znaczenia. Natomiast Biuro Studiów pojawiało się choćby przy okazji publikacji o Lechu Wałęsie i w tej publikacji najbardziej słynnej SBA Lech Wałęsa, tam pierwszy był taki troszkę większy opis tego, co oni robili. Natomiast mój zamysł był taki, by spróbować pozbierać te różne rozproszone wątki w jakąś większą całość. I geneza tego artykułu była taka, że zacząłem pisać tekst, który miał zrobić takie podsumowanie, co właściwie na dzisiaj wiemy o Biurze Studiów. No problem polegał na tym, że jak wszedłem w kwerendami pomiędzy te teczki, zacząłem tak detalicznie dosyć tego wszystkiego szukać, no to się okazało, że przekroczyłem dopuszczalną objętość artykułu, w związku z czym za radą redaktora naczelnego i sekretarz redakcji tekst został zmniejszony do takiego wymiaru, który obejmuje już absolutne podstawy, czyli jak w ogóle biuro powstało i jak było zorganizowane. Czyli stworzenie takiego rdzenia opisu rzeczy dalszych. Bo ja te badania oczywiście zamierzam dalej prowadzić, natomiast nie da się wszystkiego naraz robić i uznałem, że po prostu to będzie dla mnie również dobrym przetarciem do zorientowania się w ogóle, w czym się poruszam, jakiego typu dokumenty są, co jeszcze należy zrobić. I tutaj około miesiąca, może nawet troszkę mniej temu, było spotkanie w ramach cyklu Tajemnice Bezpieki z Piotrem Wojciechowskim. Tam opowiadaliśmy właśnie o Biurze Studiów dosyć szeroko, aczkolwiek jak się okazało, w ciągu tych 2 godzin mam wrażenie, że tylko zarysowaliśmy troszeczkę to, czym ta jednostka się zajmowała. Natomiast no, mówiąc w największym skrócie. Mówimy tutaj o strukturze stworzonej z myślą o działaniu w okresie stanu wojennego na samym jego początku, to znaczy koncepcja była jeszcze przed stanem wojennym, a utworzenie było na początku roku 82. I pomysł był taki, by była to jednostka, która będzie takim sztabem do zwalczania podziemia. Dobór funkcjonariuszy tam był rzeczywiście szczególny. To znaczy z jednej strony, jak się na to patrzy, to nie są to jakieś, znaczy nie, przynajmniej niektórzy nie są to takimi gwiazdami, powiedzmy, że te nazwiska się zna bardzo dobrze. Natomiast tam zebrano z jednej strony grupę takich starszych i doświadczonych i właśnie takich, powiedzmy, bardziej rozpoznawalnych w resorcie, nawet sięgających karierami okresu zaraz po wojnie, plus młodych i zdolnych, którzy mam wrażenie, że sporą część tej pracy takiej bezpośrednio w terenie musieli wykonywać, a starsi zajmowali się pracą koncepcyjną. I ta jednostka jest o tyle ciekawa, że ona konstruowała różnego rodzaju gry operacyjne wobec podziemia, tworząc na przykład fikcyjne struktury. Oni nie mieli etatów niejawnych, ale na przykład ich funkcjonariusze, ci, którzy pracowali na Rakowieckiej, po prostu w niektórych strukturach działali osobiście, nie przechodząc na etaty niejawne. W związku z czym no to jest, powiedzmy, wyższy poziom rozpracowania, jeżeli udaje się stworzyć struktury fikcyjne albo takie, które są w części kontrolowane, jeszcze tam funkcjonariuszy wprowadzić. Ta jednostka działała o tyle nieszablonowo, że część źródeł, która prowadziła, nie była rejestrowana w taki tradycyjny sposób w ewidencji, to znaczy ci ludzie nie są tam jako TW czy KO, tylko na przykład wyłącznie jako zabezpieczenie operacyjne, czyli taka kategoria neutralna, tak naprawdę niewinna, można by powiedzieć. Natomiast ich uprawnienia w tym zakresie były większe i także na paru innych obszarach, dlatego że oni na przykład potrafili, tak powiem, podbierać agenturę jednostkom terenowym albo innym departamentom, wykorzystywać ją w taki sposób, że uczestniczyli w planowaniu pewnych operacji z jednostkami terenowymi na zasadzie takich nadzorców z centrali i w ramach tego wszystkiego te gry, które prowadzono wobec podziemia, były po prostu lepiej koordynowane. Skala działań była bardzo duża, natomiast właśnie kwestią do zbadania są sukcesy. Te niewątpliwie były. Natomiast dzisiaj to jest bardzo trudne te sprawy oceniać, dlatego że system się zawalił. Można powiedzieć, że ten wysiłek przyniósł w sumie Służbie Bezpieczeństwa to, że musiała zostać rozwiązana. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzeć się wpływowi działań SB na ówczesną politykę, to można dostrzec sprzężenie zwrotne. To znaczy to, że wobec Solidarności i w ogóle całego ruchu antykomunistycznego realizowano politykę metodami policyjnymi. W związku z tym tutaj nie było po prostu mowy o tym, żeby PZPR z Solidarnością, że tak powiem, mogły po partnersku dyskutować. Tu miało to być załatwiane rękoma funkcjonariuszy i metodami charakterystycznymi dla tej służby, czyli metodami operacyjnymi, że tak powiem, neutralizowanie niektórych działaczy, którzy byli szkodliwi, przejmowanie kontroli nad pewnymi strukturami, właśnie nie likwidacja, ale po prostu to, żeby wiedzieć, co się tam w środku dzieje, patrzeć, kto się tam wokół tego kręci, żeby zniechęcać część ludzi do aktywności, działalności, żeby to, że tak powiem, ich cała ta energia była, że tak powiem, na darmo, żeby ich kompromitować na różne sposoby, pozbawiać bazy materialnej, czyli konfiskować sprzęt, pieniądze, kontrolować kanały łączności z zagranicą, czyli przeglądać korespondencję, jaka wpływała do kraju. No to jest cała skala, olbrzymia skala tych działań. I wydaje mi się, że tutaj jest jednak możliwość badania tego wszystkiego, chociaż oczywiście na pewno to nie będzie w pełni satysfakcjonujące. Natomiast to samo tak naprawdę dotyczy też badań innych pionów, a przede wszystkim Departamentu III MSW i kontrwywiadu, których rola w zwalczaniu podziemia też jest niebagatelna. I wydaje się, że tutaj trzeba trochę podobnymi metodami, czyli tak dosyć detalicznie wchodząc na poziom czasem dosłownie pojedynczych spraw, wyłuskiwać związki pomiędzy nimi i nie tylko opisywać to przez pryzmat poszczególnych osób represjonowanych, ale próbować znaleźć jakąś szerszą płaszczyznę dla opisu w ogóle całej koncepcji tej polityki SB wobec podziemia, tego, jakie były po prostu cele i na ile te cele się udawało realizować. To drugie to nie zawsze się da oczywiście ocenić, natomiast z dokumentów można nieraz wychwycić jakąś głębszą myśl, która stoi za działaniami i wydaje mi się, że kiedy to zbadamy, to także wtedy opisywanie po prostu polityki władz w latach 80. wobec Ruchu Solidarnościowego będzie pełniejsze. Bo w tej chwili mam wrażenie, że czasem to jest tak, że w niektórych środowiskach badaczy dominuje spojrzenie, że tak naprawdę ta służba bezpieczeństwa to jest przereklamowana, że ci działacze podziemia to jednak sobie z tym wszystkim radzili i tak dalej. Problem właśnie polega na tym, że my nie mamy takich materiałów, nie wiem, sprawozdawczych, planów pracy, narad, które by nam mówiły, jak było w rzeczywistości i poprzez takie bardzo detaliczne, głębokie badania źródłowe my jednak pewne rzeczy możemy próbować weryfikować albo przynajmniej właśnie wychwycić te trendy. I dlatego to badanie nad biurem studiów wydaje mi się ważne właśnie w kontekście w ogóle szerszym, czyli analizowania polityki właśnie partii wobec podziemia rękoma SB, a także no po prostu dzięki temu ocenienie tego, na ile oni rzeczywiście mieli sukcesy, ewentualnie co rozumieli przez sukces. Bo czasem to może być tak, że dzisiaj na przykład działaczom dawnego podziemia się może wydawać, że Służba Bezpieczeństwa miała jakieś cele, a oni ich oszukali. Gdy tymczasem, jeżeli wczytamy się w dokumenty, może się okazać, że chodzi o jednak coś innego i po prostu tak jak to jest w służbach czasami, to znaczy jeżeli gdzieś nam coś nie idzie z jednej strony, podchodzimy z drugiej. Jeżeli dana sytuacja się rozwija i można jeszcze, że tak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, to trzeba spróbować to zrobić. W związku z tym przeanalizowanie działań od tej strony wydaje się rzeczą ważną i potrzebną, a poza wszystkim bardzo ciekawą i inspirującą do różnego rodzaju kwerend, to znaczy, jak wspomniałem, nie da się tego zrobić na pojedynczych teczkach, ale potem jednak satysfakcja z tego, że te puzzle się uda złożyć w jakiś szerszy obraz jest trudna do podrobienia, bo czasem to jest po prostu tak, że ma ktoś, kto w czymś takim siedzi, to czasem ma świadomość, że właściwie odkrył coś, co właściwie nie powinno było być do odkrycia, a jednak się udało. Dlatego ten czynnik chciałbym tutaj podkreślić, bo myślę, że ta satysfakcja jest czymś, co jednak napędza do takiej pracy i właśnie wydaje mi się, że to też powinien być taki element, który badaczy powinien jednak ciągnąć ku tej tematyce, żeby się tego nie bać i próbować, bo myślę, że warto.
No tak, kwestia odkrycia w teczce, w której się zupełnie tego nie spodziewamy, dokumentów, które otwierają nam perspektywę na zupełnie inny temat, który na przykład zarzuciliśmy dekadę wcześniej albo do której się dopiero przymierzamy, jest chyba znany, przynajmniej jak tu siedzimy, każdemu z nas. No i mam podobne odczucia, jeżeli chodzi o to, że my bardzo często patrzymy przez pryzmat jednej operacji, jednej teczki na to, co Służba Bezpieczeństwa myślała, a niemal w każdej z tych teczek znajdziemy, że dla danego porucznika, majora środowisko, które właśnie miał w cudzysłowie kontrolować operacyjnie, było tym najgroźniejszym, najtrudniejszym, wymagającym najwięcej nakładów. Takiego szerszego spojrzenia w tego typu dokumentach raczej nie znajdziemy, a szerszym zjawiskiem znowuż jest drugi obieg, do którego chciałbym wrócić, bo wydaje mi się, że to też jest dobry element do rozmów nie tylko o samym zjawisku jako zjawisku, ale też o tym, co Służba Bezpieczeństwa mogła, jak ona w ogóle funkcjonowała, bo tutaj nawet dotykamy kwestii kombinacji operacyjnej, tych wszystkich definicji, ale kontrola operacyjna. No, to jest termin, który tak naprawdę jest używany bardzo często, a też wydaje mi się, że przynajmniej 3-4 różne definicje tego możemy podać. Nie będę oczywiście pytał o definicję, bo to nie po to się spotkaliśmy, żeby dyskutować, jednak mamy dyskutować o aparacie represji, jego jubileuszowym 20 numerze. I właśnie, co z badań pani profesor wynika, jeżeli chodzi o drugi obieg, gdzie z perspektywy SB najchętniej lokowano agenturę bądź funkcjonariuszy na etatach niejawnych, bo akurat drugi obieg jest tym zjawiskiem, gdzie jeżeli mówimy o znanych nazwiskach, to właśnie funkcjonariusz Departamentu Drugiego, czyli kontrwywiadu, troszeczkę nietypowo, jest chyba najbardziej znanym przypadkiem agentury, znaczy nawet nie agentury, tylko SBK ulokowanego w samym sercu środowiska, ważnego środowiska opozycyjnego. Więc kolporterzy, redaktorzy, czy może, nie wiem, drukarze, gdzie najcenniejsza była agentura?
I znowu tutaj dotykamy kilku wątków, ale ja sobie jeszcze pozwolę odnieść się do poprzedniej wypowiedzi pana doktora Begińskiego, w której padało szereg tutaj informacji odnośnie podziemia solidarnościowego. No przede wszystkim też trzeba powiedzieć, że drugi obieg, czy działania wobec drugiego obiegu były, jak powiedziałam wcześniej, w szerszym kontekście je trzeba rozpatrywać, więc niejako nie różniły się, było oczywiście pewne subtelności, były mniej więcej tożsame z działaniami wobec podziemia solidarnościowego, zwłaszcza w latach 80. Dla nas może tutaj w tym gronie jest rzecz oczywista, prawda, to co też powiedział mój przedmówca, badanie dokumentów wytworzonych przez komunistyczne tajne służby przypomina, jak tutaj padło, układanie puzli, prawda? Każdy z nas przez to przechodził. Widzowie, którzy nas będą oglądać, może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Właśnie badanie poszczególnych przypadków, ale też na tej podstawie, gdy przebadamy kilkadziesiąt, jak chociażby właśnie w przypadku drugiego obiegu, prawda? Sprawy prowadzone wobec poszczególnych redakcji, pozwalają nam wysnuć pewnego rodzaju wnioski. Oczywiście my badamy nie tylko te dokumenty, które się zachowały, bo jak tutaj już padło, mamy szereg niewiadomych spraw, które się nie zachowały. Ale trzeba to też na to patrzeć w szerszym kontekście. Mamy informacje od agentury, mamy sprawozdania, mamy wreszcie prace, tak zwane prace resortowe, czyli coś, co pozwala nam na taki szerszy ogląd na po tych kilkunastu już latach funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, uczenia się badania tejże dokumentacji, wysnuć pewne wnioski, prawda, na podstawie tego, z czym mieliśmy do czynienia, jak wiemy, jak to badać, jak opisywać różnego rodzaju materiały i tutaj na tej podstawie właśnie formułować pewne tezy. Więc w odniesieniu do drugiego obiegu pojawia się, mamy nadal szereg niewiadomych, prawda? No przede wszystkim nie tylko działania aparatu represji wobec, ale tutaj jest to zbieżne z tym, tak naprawdę do końca jeszcze nadal trwają jak gdyby liczenie, statystyka. Ile było? Jeszcze dekadę temu padały tutaj takie informacje, że mamy to policzone, ukazywało się 5,5 tysiąca tytułów czasopism, prawda? Teraz jest tego znacznie więcej, bo tutaj tak naprawdę to wszystko zależy od metodologii, jak my to liczymy, czy się zmienia tytuł danego czasopisma, czy to jest kontynuacja, szereg niuansów, a co się z tym wiąże? Też informacje, które się pojawiają w raportach, sprawozdaniach służb bezpieczeństwa. Oczywiście za poszczególne lata czy okresy pojawiały się takie statystyki, że mniej więcej 50-58% jesteśmy w stanie, jak to pisano, kontrolować drugi obieg. Później się pojawiały statystyki, że w 80%, ale tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na to, jak liczymy tytuły czasopism, czy na oficyny wydawnicze patrzymy. Tutaj tak szereg informacji, które wynikają z tychże raportów, to znacznie łatwiej było kontrolować czasopisma, redakcje czasopism niż oficyny wydawnicze. Niemniej jednak właśnie lokowanie tajnych współpracowników, lokowanie funkcjonariuszy w oficynach wydawniczych było w tym aspekcie łatwiejsze, prawda? Tworzenie kontrolowanych oficyn wydawniczych. To się oczywiście też zmieniało, niemniej jednak wpisywało się w strategię, o której mówiłam wcześniej, lepiej kontrolować, lepiej mieć nad tym pewnego rodzaju nadzór, wiedzieć, co się dzieje w tymże środowisku, niż pozwalać sobie na likwidację. Oczywiście w pewnym momencie do takich działań też dochodziło, związanych z likwidacją. I tutaj cały, znowuż, oprócz niezwykle istotnego, bo pytanie też się może powiedzieć, skąd Służba Bezpieczeństwa czerpała informacje. No przede wszystkim to były osobowe źródła informacji, ale też niezwykle istotna technika operacyjna, punkty zakryte, czyli tak naprawdę cały arsenał metod i środków, które były włączone w to, żeby infiltrować, zdobywać informacje, no i wobec niektórych tych pionów stosować te działania represyjne. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co, czy drukarze, czy redakcja, czy kolporterzy, to właściwie tak, najłatwiej było, mówiąc kolokwialnie, namierzyć kolporterów, ale też tak naprawdę to najłatwiej było usytuować agenturę w tych, no w gronie redakcji, prawda, w gronie tych, w tych pionach, no które powiedziałabym, że tak najtrudniej wobec drukarzy, ale najłatwiej wobec redaktorów, co oczywiście nie oznacza, że w tych kręgach też nie udało się ulokować osobowych źródeł informacji.
Dziękuję. No ja bym dodał, że jednak mi się wydaje, że najłatwiej było podsunąć jakiegoś trefnego kolportera, ale no efekt tych działań zapewne byłby dużo mniej wartościowy z perspektywy danego oficera niż posiadanie kogoś w gronie redakcji. Lekko zmieniając wątek, ale wciąż pozostając przy zainteresowaniach aparatu represji szerszych niż poszczególne osoby, poszczególne środowiska, chciałem zapytać no, zajmującego się tematyką kościelną od wielu lat, Mariusza Krzysztofińskiego, jak to wyglądało właśnie z perspektywy infiltracji innego środowiska, bo o ile oczywiście sobie możemy wyobrazić, że ambicją SB było kontrolowanie czy wiedza o całych środowiskach opozycyjnych, to podobnie było w zasadzie przez cały okres istnienia PRL, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, osoby duchowne. I tutaj ta perspektywa, nie wiem właśnie, była stała, zmieniała się. No ja specjalnie przygotowując się do tego spotkania, lubię czasami wrzucić jakiś kontrowersyjny cytat z dokumentów, który no, zmusza do jakiejś refleksji i ostrzejszej dyskusji. I tym razem chciałem się posłużyć wypowiedzią Kiszczaka z jednej z narad kierownictwa MSW w syłkowym okresie PRL-u, gdy mówił tak dość ciekawą puentę całej swojej przemowy miał. My tak naprawdę nie mamy problemu z Kościołem, mamy problem z 50 duchownymi. Mniej więcej coś takiego mówił generał. Czy tak faktycznie było?
Czy powiem tak, ja słyszałem, jak mówił o setce. A to już zmienia. Ale tak no, bardziej poważnie. Rośnie. Myślę, że mówiąc to, miał na myśli tych duchownych, którzy w sposób niezwykle aktywny, nie bacząc na różnego rodzaju koszta, wspierali Solidarność na, można powiedzieć, w całym okresie jej istnienia, czyli od powstania poprzez działalność podziemną, wychodzenie z konspiracji i lata 80. I jeśli mówiłem poprzednio o działaniach dezintegracyjnych i dezinformacyjnych, to chciałbym powiedzieć, że stosowano je może nie powszechnie, ale często i nie stosował tylko Departament IV. Tutaj w pełni też taki wątek podpiszę się pod tym, co mówił kolega, jeśli chodzi o te efekty, rezultaty i tak dalej. A wracając do głównego toku wypowiedzi, to w latach 80. w sposób szczególny działania te były wymierzone właśnie w tych duchownych, którzy, powiem tak kolokwialnie, działali na styku Solidarności i Kościoła i którzy stanowili parawan, czy parasol, rozkładali parasol ochronny nad Solidarnością. A jeśli chodzi o to pytanie w sensie ogólnym, no gdyby to nie był problem, to niepotrzebny byłby Departament IV, dość mocno rozbudowany, jego daleko idąca współpraca z Departamentem I, no bo część działań była wymierzonych w Ojca Świętego Jana Pawła II. I O ile w latach 50. możemy mówić o działaniach sensu stricto represyjnych, aresztowaniach, Baraniach, Wyszyńskich, Kaczmarek i tak dalej, później ta metoda działania aparatu bezpieczeństwa się lekko zmienia. Oczywiście ona zawsze ma wydźwięk i charakter ideologiczny, ale myślę, że władze partyjne i kierownictwo aparatu bezpieczeństwa zdaje sobie sprawę, że z punktu widzenia takiego ideologicznego sprawa jest niemożliwa do rozegrania. I myślę, że zaczynają działać jakby trochę inaczej, kierując swoje uderzenie jakby w takie cechy osobowościowe, które przecież każdy z nas posiada. Czyli jeśli nie da się jakiegoś środowiska zniszczyć, no, trudno zniszczyć środowisko, którego punkt centralny jest usytuowany poza granicami kraju, czyli jest usytuowany w Watykanie, a od 1978 roku mamy tam jeszcze człowieka, który w ogóle wywodzi się jakby z naszego kraju, wywodzi się stąd. I się tego nie da zrobić, no to trzeba sprawić, aby na tą strukturę mieć jak największy wpływ, albo żeby go zmarginalizować, zwasalizować, aby podać pewnego rodzaju lojalizacji. I tego bardzo daleko idące działania, o których wspominałem, były w przypadku Departamentu IV zasadniczo wychodziły z Wydziału I, który był takim wydziałem, który wskazywał kierunki pracy dezintegracyjnej i dezinformacyjnej. Przy tym ten Wydział I posiadał daleko idącą wiedzę spływającą z terenu całego kraju. Ta wiedza była poddawana odpowiedniej analizie. No i potem tam też ogniskowała się wiedza z agentury pochodzącej z tego kraju i na podstawie tego wykonywano pewnego rodzaju kroki. Przy czym to jest też tak, że te działania miały charakter długofalowy, charakter manipulacyjny. Bardzo często, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że one, może ta moja kwalifikacja prawna nie będzie jednoznaczna, ale one wykraczały poza ramy także ówczesnego prawa. I tutaj mamy kolejny problem polegający na tym, jak delegowano zadania, jak rozliczano, jak sporządzano plany. Zdawano sobie sprawę, że niektórych rzeczy po prostu nie można napisać wprost. Dlatego ten mój tekst, artykuł też jest jakby takim punktem wyjścia, jest badaniem cząstkowym, ukazującym od strony strukturalnej, personalnej, te wspomniane już metody pracy operacyjnej, a ich było też dużo, dużo więcej, no bo możemy powiedzieć, że tych pism poza Ankorą, która wydaje się, że przy tworzeniu jej zebrano wszystkie wcześniejsze doświadczenia, powiem te, które wiem, archidiecezja wrocławska, diecezja włocławska, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła, biskup Ignacy Tokarczuk, Ordo Premis Lienzis i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często, gdy się popatrzy, to w tym Departamencie IV tą pracę, w cudzysłowie, wykonują ci sami funkcjonariusze. Myślę, że chodziło głównie o zlojalizowanie Kościoła i zdawano sobie sprawę, że niektórych rezultatów nie sposób osiągnąć, uderzając od góry. Od góry po prostu się nie da. Jest to niemożliwe, więc wybrano sposób, mówiąc wprost, uderzenia od dołu. No i stąd mamy potem też samoobronę wiary, czyli pismo wymierzone w księdza Franciszka Blachnickiego. Już tak powiem, jeśli mówimy o tych fałszowaniu pism, listów i tak dalej, to oczywiście listy ze skargami na biskupa Tokarczuka i one też szły między innymi do Watykanu. Ten przypadek znam jakby najlepiej, ale też listy na przykład do kardynała Rubina z jakimiś żalami na biskupa Tokarczuka, pisma do kardynała Karola Wojtyły, podrobione pisma biskupa Błaszkiewicza z jakimiś skargami na księdza Blachnickiego i tak dalej, i tak dalej. I tego było naprawdę dość dużo. Także myślę, że to powiedzenie Kiszczaka jest pewnego rodzaju takim uproszczeniem, które być może oddaje jakby operacyjnie pewną sytuację. Jak mówił jeden z moich rozmówców, możemy mówić o hipotezie badawczej i hipotezie operacyjnej. Dziękuję bardzo.
To ja jeszcze bym dopowiedział, że tutaj też w przypadku spraw kościelnych no, należy spojrzeć na sprawę podobnie do tego, co mówiłem o zwalczaniu podziemia solidarnościowego, czyli SB jest również konkretnym narzędziem w we wpływaniu na politykę państwa względem Kościoła, bo toczy się dialog państwo-kościół, którego elementem jest stosunek Kościoła do ruchu solidarnościowego. Tu warto się odwołać choćby do tego, co się działo na początku stanu wojennego, czyli że na przykład ta pomoc, która napływała z zachodu, była przywożona do parafii i potem dystrybuowana stamtąd, ale też niekiedy właśnie te parafie stawały się takimi miejscami, gdzie się zazębiał cały ten ruch solidarnościowy i różne, że tak powiem, sprawy także poufne tamtędy przechodziły, w związku z czym to było potem rozgrywane po prostu politycznie. Do tego wszystkiego właśnie trzeba dodać bardzo duże nasilenie działań wywiadu w Stolicy Apostolskiej, związane z tym, że po prostu tam było sporo duchownych z Polski. I to zdobywanie informacji służyło właśnie temu, żeby wspomagać tę politykę państwa wobec Kościoła i tę całą grę polityczną, która się tutaj toczyła. No bo były takie momenty, kiedy po prostu na przykład usiłowano przyhamować zapędy radykałów solidarnościowych rękoma Kościoła. Do tego potem w okresie transformacji też udział duchownych w tym całym procesie dialogu jest bardzo ważny. I te próby kontrolowania tego wszystkiego, wpływania i załatwiania czasem brudnych spraw rękoma osób trzecich albo właśnie duchownych. W związku z czym tutaj ta rola SB w realizacji polityki na takim szczeblu wykonawczym wydaje się dosyć ważna. I no myślę, że to też jest element, który warto tutaj dodać, bo to się właśnie jedno z drugim ładnie zazębia. Czyli z jednej strony ta działalność dołowa, która czasem na przykład ma po prostu pozbawiać, tak jak pod ziemię, bazy społecznej taki kościół, czy właśnie kompromitować tych poszczególnych duchownych na tym szczeblu takim niskim, ale z drugiej strony są pewne zadania strategiczne, które też no, są realizowane takimi metodami, też różnego rodzaju dialogi operacyjne, które są czasami prowadzone z duchownymi, próba ich neutralizacji, kompromitacji. No ten materiał wyjściowy bardzo często właśnie jednak zbiera do tego SB.
Zgadza się.
No bardzo dobrze się zgadzać, chociaż dla nauki to bywa nudne i zabójcze, ale do tego jeszcze wrócimy, bo chciałbym zadać Państwu na końcu jedno pytanie i ciekaw jestem odpowiedzi, ale zanim do tego przejdziemy, umówiliśmy się też na pytanie, poniekąd reklamę kolejnych numerów Aparatu Represji. Chciałem zapytać redaktora naczelnego, czego spodziewają się po kolejnych numerach, jakiego rodzaju tekstów oczekują i dlaczego warto w Aparacie Represji publikować, będąc badaczem?
Warto, bo mamy dużo punktów. Tak mówiąc trochę żartobliwie, teraz rzeczywiście jest taki problem, jest ta tak zwana punktoza i w dziedzinie punktów nasze pismo jest całkiem nie najgorzej. Stoi, ma 40 punktów i też teksty, które
I jakby to napisano w ankiecie osobowej funkcjonariusza, ma perspektywy rostu.
Perspektywy rostu, tak. Rzeczywiście w tej kwestii, jak nam się wydaje, to jest także zasługa sekretarza redakcji oraz drugiego redaktora, bo ja jestem tylko skromnym zastępcą, a to jest jeszcze redaktor naczelny najważniejszy. Zawsze warto pochwalić przełożonego. Zwłaszcza jak tam siedzi, że tak powiem, na sali. W związku z tym to tak trochę żartem pół serio. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co może zachęcać badaczy spoza Instytutu, bo jak już tak w mojej pierwszej wypowiedzi skupiłem się być może nadmiernie na tym instytutowym aspekcie, że tak powiem, naszego pisma, bo rzeczywiście jest ono, jak już powiedziałem, bardzo silnie i istotnie związane z celami ustawowymi naszej instytucji. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy ograniczeni do pracowników Instytutu. Wręcz przeciwnie, nasze łamy są otwarte dla wszystkich badaczy. Bardzo chcielibyśmy zachęcamy właśnie młodych naukowców, którzy interesują się tą problematyką. No tak to się jednak niestety składa, że nasze pismo jest jednak bardzo sprofilowane, co zresztą wynika z jego pisma. No mamy stety czy niestety bardzo precyzyjnie określony zakres chronologiczny, mamy zakreślony zakres tematyczny, aczkolwiek oczywiście pojęcie aparat represji staramy się rozumieć w sposób możliwie szeroki, więc to są nie tylko tak zwane, w cudzysłów, cywilne, ale też i wojskowe struktury aparatu represji, ale też wszelkie instytucje, które z tym aparatem represji współpracowały albo też jakby w jakimś sensie realizowały jego to co jakby aparat represji w ten sposób, cudzysłów oczywiście operacyjny, ustalił, później na przykład przekuwały w wyroki sądowe działania, czyli krótko mówiąc w zakres naszego zainteresowania wchodzą oczywiście wszelkie działania sądów, prokuratur w tym okresie. Terytorialnie w tytule jest Polska Ludowa, natomiast my to traktujemy, to od razu powiem, rozszerzająco. Dla nas tutaj wszelkie teksty porównawcze odnoszące się do analogicznych struktur, które funkcjonowały praktycznie we wszystkich krajach tak zwanych demoludów, a także w samym Związku Sowieckim, skąd pochodziła matryca skopiowana mniej lub bardziej ściśle w większości krajów komunistycznych, to oczywiście nas też interesuje. Ja oczywiście sądzę, że tak powiem, właściwie wszelkie ujęcia porównawcze, jestem w stanie sobie wyobrazić tekst, który porównuje nazistowski i komunistyczny aparat represji w naszym piśmie, czy też analizuje, powiedzmy, rzeczy, które dotyczą pracy, w cudzysłowie, oczywiście z osobowymi źródłami informacji w innych strukturach analogicznych aparatów represji funkcjonujących w różnych ustrojach. Ale to już są takie rzeczy, no, które raczej widzielibyśmy je w naszym czasopiśmie, ale w praktyce raczej się zdarzają rzadko. To, czy krótko mówiąc, tak mniej więcej zarysowawszy, jakie teksty mogłyby się u nas ukazać, to też nie jest pewno też tajemnicą, że mamy pewien wypracowany mechanizm, że tak się wyrażę, tutaj takie porównania troszeczkę z polowaniem się tutaj nasuwają, czy że tak powiem, że z jakimś łowieniem ryb może się nasuwają. No, krótko mówiąc, staramy się nagonić te nasze...
Teraz będziemy nęcić.
Zanęcić, że tak się wyrażę, tych naszych autorów w taki oto sposób, że corocznie organizujemy konferencję, która jakby poprzedza w jakimś sensie, czy właściwie po prostu poprzedza, nie w żadnym jakimś sensie, kolejny temat wiodący, no bo tego jeszcze nie powiedziałem, że najczęściej, a właściwie zasadniczo już od pewnego czasu właściwie wszystkie numery mają swój temat wiodący, który jakby, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie teksty w tomie się do tego tematu wiodącego odnoszą, ale ich duża część, no i jakby tutaj tym tematem wiodącym aktualnie promowanego przez nas dzisiaj numeru jest, jak widać, i jak o tym już była mowa, Służba Bezpieczeństwa w latach tych, powiedzmy, możliwie najnowszych, 70. i 80., ale w kolejnym numerze, który już tutaj mogę zapowiedzieć i który mam nadzieję będziemy promować za rok, pochyliliśmy się nad zależnościami między, że tak powiem, innymi instytucjami państwa komunistycznego a aparatem bezpieczeństwa, i będzie to numer 21, który się ukaże w roku 2000, no właściwie jeszcze bieżącym. Natomiast kolejne jakby te konferencje, które albo się już odbyły, jeżeli mowa o tegorocznej konferencji, na której była mowa o tak zwanych jednostkach pomocniczych UB i SB. No ale ten numer, jak już powiedziałem, konferencja się odbyła, no i nie wszystkich udało się nam być może zachęcić do udziału w tej konferencji, ale ten numer jeszcze właściwie jest otwarty, jeżeli będą jakieś teksty dotyczące tej problematyki, ale też wszelkiej problematyki, która mniej więcej mieści się w tym zakresie, o którym mówiłem przed chwilą, no to oczywiście bardzo zachęcamy. Natomiast już można powiedzieć, że na etapie dyskusji redakcyjnej i właściwie takich w miarę precyzyjnych planów Mamy dwa kolejne numery i też dwie kolejne konferencje, które w sensie w tej chwili mogę już w imieniu redakcji i kolegów z Krakowa, którzy zazwyczaj organizują tą konferencję w tym pięknym mieście stołecznym, jak oni mówią, królewskim, to kolejny z nich, z tych numerów, będzie wokół problematyki kontrwywiadu. To jest ten taki troszeczkę, no chyba najmniej z tych takich wielkich pionów bezpieki zbadany pion. Tutaj badacz też tutaj siedzi i członek redakcji zarazem siedzi też na sali, ale z którym będziemy mieli przyjemność, mam nadzieję, pracować nad tym numerem. Natomiast no to, co, że tak powiem, warto tutaj chyba powiedzieć, że to był bardzo duży pion bezpieki, bardzo jakby rozbudowanych operacjach, bardzo różnego charakteru, zwłaszcza jeżeli patrzeć na cały okres PRL-u, czy tak zwanej Polski Ludowej. Niewątpliwie celem naszym będzie jakby no, przypomnienie o tym, że ten temat no, zasługuje na zbadanie, a właściwie bardzo wiele aspektów funkcjonowania tego pionu zasługuje na zbadanie, przypomnienie. No i zachęcamy badaczy, tu jest jeszcze dużo czasu, żeby teksty poświęcone kontrwywiadowi napisać. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny z tematów, i to już jest temat, no to więc to już jest, to się nazywa chyba futurystyka, czyli rok 2025, i tutaj byśmy chcieli przyjrzeć się aspektom prawnym, właśnie prokuraturze, sądom, także pewnym wątkom lustracyjnym, i to będzie, mam nadzieję, kiedyś, że się ukaże w 2026 roku numer 24 naszego pisma. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje, przepraszam, nie moje, tylko nasze, moje jako redaktora, zastępcę redaktora naczelnego i nasze jako redakcji plany na parę lat następnych.
Grunt to dobre planowanie. Tutaj faktycznie ten kontrwywiad jest chyba z tych ważnych jednostek SB, no jakoś tak niesłusznie zapomniany przez badaczy, czy nie wzbudza takiego zainteresowania, jak ja powinien.
Powiem, że jest omijany, bo to są po prostu dramatyczne zwały dokumentacji, które trzeba przebadać, i to, no tak, no jak nie patrzę na Witka, jak ja oceniam, że po wywiadzie to jakiś milion kart się zachował, to po kontrwywiadzie to pewnie jest 10 milionów.
No to jest całkiem możliwe, i to bardzo różnego materiału, łącznie z depeszami Departamentu Stanu fotografowanymi, ale to jest wątek na właśnie promocję numeru poświęconego kontrwywiadowi. Ja tylko jeszcze dodam, drodzy Państwo, że nic nie sprawia takiej przyjemności badaczowi, jak jest cytowany, a Aparat Represji jest o tyle cennym wydawnictwem, że niemal od razu w sieci jest zawieszany plik PDF z tymi artykułami do ściągnięcia, więc jakby te teksty dostają szansę życia nie za paywallem płatnym, tylko życia naukowego w wolnym dostępie, co też myślę, że ma pewne znaczenie dla niektórych badaczy, którzy byliby skłonni czy zastanawialiby się nad publikowaniem w Aparacie Represji. I myślę, że dobrą klamrą dla dzisiejszego spotkania, bo to w końcu 20 numer Aparatu Represji, byłoby pytanie do całej czwórki, i rozpocząłbym od Władysława Buchaka. Tak sobie myślę, że 20 lat badań, setki, może i tysiące książek, artykułów dotyczących MBP, dotyczących służby bezpieczeństwa, poszczególnych rozpracowań, sukcesów, porażek, twarze bezpieki. O, tego jest ogrom, multum materiałów. Natomiast jeżeli popatrzymy znowu szerzej, to wciąż jedyną naukową monografią dotyczącą aparatu represji PRL-owskiej jest tak zwany Dominiczak. I moje pytanie jest tym razem krótkie, żołnierskie. Czy jesteśmy gotowi na nowego Dominiczaka, czy jednak te badania jeszcze powinny być kontynuowane cząstkowe? Jak Państwo myślą?
Ja tylko jeszcze dorzucę to troszeczkę tak pół żartem, pół serio, to jeszcze nas tutaj uprzedziła pewna koleżanka z, że tak powiem, już nie powiem, chyba Princeton, czyli Molly Pucci, bo ja nie pomnę, gdzie ona, że tak powiem, się, gdzie pisała tą swoją książkę, próbę taką syntezy właśnie aparatu represji, porównawczą zresztą, nie tylko nie obejmującą nie tylko przypadek Polski, ale też Czechosłowacji i NRD, a właściwie Niemiec Wschodnich. Ale tutaj od razu trochę pochwalę się sam, to znaczy opublikowaliśmy mojego autorstwa recenzję z tego dzieła i udało się, to teraz już pewnie to mogę oficjalnie ujawnić, że tak powiem, po pierwsze znaleźć środki w tak zwanej twardej walucie, żeby Yale University Press zgodziła się na wydanie przez Instytut Pamięci tej książki, więc ukaże się niestety nie napisana przez naszego polskiego badacza, ale dzieło, które jednak nie jest Dominiczakiem, tylko jest napisane z zupełnie innych pozycji, bym powiedział, no zachodnich. Też oczywiście tutaj można się z różnymi kwestiami, wątkami spierać, ale aparat represji ma tutaj swój wkład w opublikowanie tego, raz tej książki, a dwa, że tak powiem, sądzimy, że można tak powiedzieć, że jakby być może fakt, że tutaj koleżanka no, z zachodnia, czy właściwie, no tak, ona jest Irlandką, no to troszeczkę nas ubiegła, no więc może wreszcie to spowoduje ukazanie się tych licznych syntez różnych, że tak powiem, bezpieki jako takiej, czy różnych jej pionów. No także jakieś nadzieje tutaj jednak są.
Moim zdaniem to jest właściwie pytanie do koordynatora Centralnego Projektu Badawczego poświęconego aparatowi represji. Natomiast próbując podsumować tutaj i naszą dzisiejszą dyskusję i to, co moi szanowni przedmówcy byli uprzejmi powiedzieć, wydaje mi się, że właściwie tak, że wszystko do tego zmierza, że jesteśmy coraz bardziej gotowi do tego, żeby o takie syntetyczne ujęcie się pokusić, czy podjąć przynajmniej taką próbę, ale to nie oznacza oczywiście, że należy zakończyć badania nad komunistycznym aparatem represji, bo jak widzimy, jak sięgamy do, prowadzimy kwerendy cały czas, tych nowych wątków, czy poszczególnych takich właśnie case studies, ciągle pojawia się wiele inspiracji do kolejnych badań i co się z tym wiąże? No wiele inspiracji do kolejnych numerów tematycznych aparatu represji.
Bo może przekornie, może i dobrze, że nie ma tej syntezy, dlatego że cały czas prowadzone są badania cząstkowe, które okazuje się, że przynoszą dobry rezultat i otwierają jakby nam nowe perspektywy i zmuszają nas do zadawania coraz nowych, kolejnych pytań, jak to było i dlaczego. I myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że dobrze było, gdyby też powstały syntezy poszczególnych departamentów. Wiem, że przed laty za profesury pana profesora Janosza Kurtyki była o tym mowa, no ale się nam nie udało.
Ja bym jeszcze dodał tak, że oprócz Dominiczaka to w zasadzie to mamy jedną nowszą monografię profesora Ryszarda Tereleckiego, która wyszła już sporo lat temu. Ona jest taka popularna w formie, ale jednak jest, to trzeba zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie współczesne, ja myślę, że przede wszystkim trzeba najpierw zacząć od uzupełnienia różnego rodzaju białych plam, których wbrew pozorom jest moim zdaniem jednak sporo, albo takich obszarów, gdzie trzeba im się baczniej przyjrzeć, bo mogą się okazać dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Jeżeli chodzi o okres stalinowski, w moim przekonaniu cała działalność UB, MBP wobec środowisk robotniczych i chłopskich, czyli ten departament, który zajmował się problematyką gospodarczą. Ogromnie represyjny, moim zdaniem być może najbardziej ze wszystkich i dotykający zwykłych ludzi, którzy się nie mieli jak bronić, czyli właśnie tych, którzy byli na sztandarach, że tak powiem, systemu robotnika i chłopa. To jest coś, co moim zdaniem jest naprawdę ważne, jeżeli chodzi o ten pierwszy okres. Jeżeli spojrzymy na czasy późniejsze, no to tutaj te luki są oczywiście większe. Natomiast, co jest ważne, my mamy w tej chwili realny problem z opisaniem na przykład struktur, czegoś, co się wydaje czymś podstawowym, jeżeli chodzi o lata 80. bo niestety w archiwum IPN nie dysponujemy kompletem dokumentacji, która w moim przekonaniu może nadal istnieć. Mam na myśli to, że brakuje nam etatów, czyli takich dokumentów, na bazie której konstruowano strukturę i siatkę płac. W moim przekonaniu te etaty z drugiej połowy lat 80. I to naprawdę do głównych jednostek resortu mogą się nadal znajdować w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nie zostały do nas przekazane. Tak samo jest kolejny bardzo ważny typ dokumentów, zarządzenia organizacyjne, czyli te, na bazie których wprowadzano nowe etaty za rok 90. Bez tych dokumentów opisanie struktur w latach właśnie i w okresie zwijania resortu, ale także lat 80. będzie niestety niepełne, bo jeżeli mamy do niektórych jednostek zachowany jakiś drugi, trzeci egzemplarz, to jeszcze w porządku. Natomiast tu chodzi o pierwsze egzemplarze, gdzie byśmy mieli od początku do końca te wszystkie przekształcenia strukturalne. Bez tego opisanie struktur będzie gdzieś zawsze obarczone jakimś ryzykiem błędu, a przede wszystkim nie będzie kompletne. To jest rzecz, która jest moim zdaniem fundamentalna i zanim napisze się syntezę taką dla zwykłego czytelnika, trzeba opisać struktury, bo to jest coś, co jest po prostu potrzebne. Następna rzecz, zaktualizować publikacje dotyczące kadry kierowniczej, natomiast nie w systemie leksykonu bezpieki, czyli biogramów, ale pociągnąć dalej takie opracowanie, które wyszło w przeszłości pod tytułem Ludzie Bezpieki w walce z narodem i Kościołem. To było reprintem opracowania resortowego z lat 70. Chodzi mianowicie o to, żebyśmy czarno na białym mieli publikację, gdzie możemy sięgnąć i zobaczyć, kto był naczelnikiem którego wydziału w danym departamencie. Dzisiaj tego nie mamy. I w różnych sytuacjach, nawet na potrzeby naszych własnych badań, czasem się trzeba nieźle nagłowić, żeby znaleźć właściwe nazwisko, bo na przykład mamy jakiś podpis, a nie wiemy, czyj to jest. Albo na przykład mamy samo nazwisko, jakieś takie popularne inicjał imienia i nie wiemy, kto to jest. Takich publikacji brakuje, to niewątpliwie będzie bardzo potrzebne. Natomiast poza UB i SB trzeba podkreślić, że bardzo nam potrzeba publikacji o służbach wojskowych, zwłaszcza o wywiadzie wojskowym. Ta tematyka jest popularna wśród dziennikarzy, ludzie się tym interesują, a jednocześnie póki co stan badań jest, no można chyba nadal powiedzieć, że początkowy, jeżeli chodzi o tę tematykę. Natomiast absolutnym moim zdaniem dramatem jest to, że nikt nie bada Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli odpowiednika wojsk NKWD do zwalczania podziemia zbrojnego, niepodległościowego. Nie jest w wystarczający sposób badane zwalczanie podziemia przez regularne formacje wojska, a to jest też niesamowicie ważne, dlatego że w latach 40. no to nie było tak, że UB działało tutaj samo. Akcje pacyfikacyjne to jest jednak przede wszystkim wojsko wspierane przez KBW i milicję. To jest cały taki system, to też wymaga opracowania i to jest rzecz niezwykle ważna, która myślę także jest ważna z punktu widzenia badań nad w ogóle całym tym oporem zbrojnym, powojennym. No i poza wszystkim tematyka więziennictwa, bo mamy dokumentację na ten temat, była przejmowana, natomiast badacze na razie jeszcze nie spenetrowali tego w całości. No i jest też nierozstrzygnięty jakby cały czas problem materiałów Departamentu Więziennictwa MBP, które znajdują się w archiwum akt nowych, a nie znajdują się w IPN, choć w zasadzie powinny. No i poza tym wszystkim mamy jeszcze Wojska Ochrony Pogranicza. To też jest niezwykle ciekawa formacja, a konkretnie Zwiato Wojsk Ochrony Pogranicza, czyli taka jednostka, która prowadziła działania operacyjne, gdzie my w sumie bardzo mało na ten temat wiemy. To też są dosłownie pojedyncze teksty, tak naprawdę czasem bardziej biograficzne, dotyczące niektórych szefów, jakichś poszczególnych osób. Natomiast no, ten system funkcjonowania WOP-u nie jest nam bliżej znany, a wydaje mi się, że to też są zagadnienia niezwykle ciekawe i perspektywiczne do badania. No i tak mi się jeszcze kojarzy jeden wątek z takich, które są dostępne, jeżeli chodzi o IPN, czyli badanie milicji obywatelskiej w tym okresie stalinowskim do 54 roku, czyli tu, gdzie mamy dokumenty, bo w zasadzie takich publikacji o milicji jest mało. Z okresem późniejszym jest zasadniczy problem, dlatego że w świetle ustawy o IPN po prostu te dokumenty nie podlegały przekazaniu do IPN-u, są dzisiaj w policji, no i dostęp do nich jest niezwykle ograniczony i nie wiadomo, czy są jakieś perspektywy na to, żeby to się zmieniło, a trzeba sobie powiedzieć, że no to jest dosyć bolesna sprawa, bo na przykład trudno, żeby ktoś prowadził badania nad ZOMO poważniejsze, jeżeli nie sięgnie do archiwów policyjnych, a z tym bywa problem. I niektórzy ludzie, którzy nie bardzo znają te sprawy strukturalne, na przykład myślą, że ZOMO to była część SB, a nie, to jednak była część milicji. W związku z czym Tutaj no, niestety też mamy taki problem badawczy, który jakby jest nadal nierozwiązany. I te studia, które powstają, jeżeli są nawet pojedyncze teksty, bo na przykład jest szansa, że taki tekst nam się ukaże w aparacie dotyczący właśnie ZOMO, no ale tym bardziej to są takie no, przecieranie szlaku. Natomiast wciąż jest tu wiele do zrobienia i wydaje mi się, że to jest jeszcze praca na lata, że my cały czas ten zasób nasz poznajemy. Wiele rzeczy wiemy, wiele kluczowych rzeczy wiemy, ale jednocześnie, żeby tworzyć syntezę, warto by było jednak zbadać te różne obszary, które nie są bliżej znane, bo może się okazać, że po prostu gdzieś czegoś ważnego nie zauważymy z takich kwestii nawet właśnie systemowych, czyli współzależności pomiędzy tymi poszczególnymi strukturami jakby całościowego aparatu represji. No a jakby nie było, tutaj jest no, sporo materiałów, materiały, już praktycznie materiałów tajnych prawie nie ma, są też otwarte archiwa wojskowe, to wszystko daje niesamowite perspektywy badawcze i tylko się po prostu, że tak powiem, trzeba cieszyć, jak się każda nowa osoba pojawia i chce się tym zajmować, bo czasem troszkę można odnieść wrażenie, że jesteśmy jednak, że tak powiem, w swoim środowisku, te same twarze od lat. Trochę mało jest tych nowych badaczy, którzy by byli chętni się tym zająć, a wydaje mi się, że to byłoby naprawdę potrzebne, żeby był też ktoś, kto pociągnie to wszystko dalej.
I myślę, że to jest dobra puenta dzisiejszego spotkania, bo tutaj nawet jeżeli by ten przysłowiowy nowy Dominiczak powstał, to pokazaliście Państwo, że jest tyle jeszcze wątków wartych, czy to archiwalnych, czy interpretacyjnych penetracji dokumentów, że bez wątpienia kolejne numery aparatu represji będą miały co publikować. No i dołączę się do tego, że dobrze by było, żeby też pojawiły się nowe nazwiska, nowe twarze, nowi badacze i badaczki. Dziękuję raz jeszcze moim dyskutantom i Państwu zarówno na sali, jak i tym osobom, które będą odsłuchiwać naszego spotkania w formie online. Do widzenia.